jest taki francuski filozof Jacques Derrida, który na tyle inspirująco mówi i pisze o gościnności, że w zasadzie taka współczesna dyskusja na ten temat jest cały czas w odniesieniu do tego, co on mówi. Nie mówiąc niczego, co byłoby nie wiadomo jak nieznane, ale porządkując to wszystko, co jest napięciem między przyjęciem obcego jako gościa albo jako wroga. Bo ten obcy może być przyjęty z otwartymi ramionami albo być przyjęty z zagrożeniem. Zresztą w tym polskim tłumaczeniu Derrida bawi się słowami, jesteśmy w stanie też to oddać. Jest mowa o wrogościnności. Rozumiemy, że złożenie wrogości i gościnności zmieści nam się w tym jednym słowie. Wrogościnności. To napięcie w nas zawsze będzie i pozwólcie, że ja najpierw takie tło, które może być nieco niezrozumiałe, dlaczego ja o tym mówię, ale później postaram się wyjaśnić, jak to się odnosi też i do tego, jak jest przeżywana gościnność przez chrześcijanina i co nam podpowiada Pismo Święte. Jeśli nie jesteśmy w sytuacji skrajnie idealnej, że jestem otwarty na wszystkich w każdej sytuacji i każdego wpuszczam do swojego domu na przykład, co się praktycznie nigdy nie zdarza, to mamy nierównowagę między gospodarzem i gościem. Gospodarz ustala zasady. Tam nie ma równowagi. Gospodarz decyduje, kto do mojego domu wejdzie, a kto zostanie na zewnątrz. Kogoś wpuszczę, kto zadzwoni domofonem, a komuś innemu powiem, nie interesuje mnie pana oferta. Proszę bardzo spróbować sprzedać te swoje rzeczy sąsiadowi. Ja pana nie wpuszczam. Ja decyduję. I w domu są drzwi. I wtedy, kiedy są drzwi, które mogę otworzyć albo zamknąć, mamy możliwość tego, żeby podjąć decyzję. Zapraszam kogoś do siebie, tak zewnętrznie najpierw. Albo nie. Jeśli ktoś będzie bezdomnym, jedną noc będzie spędzał na dworcu, a drugą pod mostem, to my swobodnie, bez żadnego pytania, dosiądziemy do niego, ewentualnie spróbujemy rozmawiać, bo to nie jest jego miejsce, to nie jest jego dom i nawet nie ma drzwi do otworzenia. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że gospodarz, czyli ten, który przyjmuje drugiego do swojego życia, ma swego rodzaju władzę w ręku. To się będzie działo wprost. W przypadku tego, który zdecyduje, robię imprezę i zapraszam część z osób z Efraima. Kogoś zaproszę, a kogoś nie. Ktoś z tych niezaproszonych zobaczy zdjęcie na Facebooku, o, dużo osób się bawiło, a mnie nie zaprosili. No nie wiadomo, czy nie lubią mnie, czy już tam się nie z jakichś innych przyczyn nie mieszczę, a może było jakieś inne kryterium. Nie wiadomo. Ale ten, który zaprasza, ma tę władzę wpuszczenia kogoś albo nie. I jak nawet jesteśmy u kogoś w gościnie, to reguły narzuca gospodarz. To on powie, słuchaj, ale nie wchodź do tego pokoju, bo tam jest bałagan, zapraszam do salonu. No to raczej gość nie powie, nie, ale ja jednak tu bym wolał wejść, ale nie ten super rozrzucone skarpetki. A ja nie przeszkadzę, chcę zobaczyć, jakie masz skarpetki. Gospodarz mówi, zapraszamy do salonu, słuchaj, siądź na chwilę, ja pójdę tam, przygotuję coś do jedzenia, czy przyniosę coś do picia. Nie ma równowagi. I takiej równowagi nie mamy w każdej kolejnej sytuacji, kiedy ktoś jest panem tej sytuacji. To nie musi być dom. To może być ksiądz w kancelarii, do którego przychodzi ktoś i pyta o chrzest. On otwiera tam swoje zapiski i mówi, no ale to przez ostatnie lata to widzę, że kolędy się nie przyjmowało. Już czujemy, kto ma tutaj przewagę i władzę. To odczujemy w urzędzie niekiedy, odczujemy u lekarza. W bardzo różnych sytuacjach odczujemy to. Ktoś z was, załóżmy, że chodził na wykład, na który można było nie przychodzić, ale chodził i robił świetne notatki. Ktoś inny przychodzi pod koniec semestru i pyta, czy może te notatki skserować. Balował przez cały czas. Teraz przed sesją nagle się obudził. To ty podejmujesz decyzję i masz swego rodzaju władzę. Dam bez słowa, nie dam, bo mówię, przepraszam bardzo, ale ja pracowałem, ty się w tej chwili martw, albo coś pośredniego. Dam, ale dam odczuć, że no wiesz, no. I teraz opisując to, nie mówię, że stoimy po której stronie, że za każdym razem każdego wpuścimy, że jak ktoś robi imprezę urodzinową, to ma obowiązek zaprosić wszystkich ze frajma, bo inaczej ktoś się obrazi. Tak rozumiemy, że mamy gdzieś granice, ale mówię o tym, dlatego że w sytuacji gospodarz-gość ktoś rozdaje karty. Ktoś jest tym, który wpływa na całą sytuację i to jest bardzo ważne w tym, co jest między nami i Panem Bogiem i jest ważne w relacjach z drugim człowiekiem. Tym tematem, który rozważamy w tym tygodniu, tym tekstem, na którym się opieramy, jest fragment z Księgi Rodzaju. Część z was już się z tym zapoznała, część jeszcze się temu przyjrzy. Pan przychodzi do Abrahama, przychodzą trzej ludzie, czy to sam Pan Bóg, czy to jego aniołowie, nie wiemy. Abraham widzi ludzi, którzy do niego przychodzą i ich przyjmuje do swojego domu i to bardzo, bardzo hojnie. Tak, zaprasza ich, okazuje to, że to jest dla niego ogromnym zaszczytem, że do niego przyjdą. O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi, przyniosę trochę wody, Wy zaś raczcie obmyć sobie nogi i potem odpocznijcie pod drzewami. Idzie do żony, prosi, żeby coś przygotować do jedzenia, zabił ciele, sługa ma to przyrządzić. Rzeczywiście z gościną przyjmuje tych ludzi. W pewnym momencie jednak sytuacja się zmienia. Otóż w pewnym momencie ten nieznany człowiek, który przyszedł w gościnę do Abrahama, mówi, że za rok Abraham i Sara będą mieli dziecko. Oboje mają już swoje lata. Sara jest już kobietą, która nie powinna urodzić dziecka. I ona to rozumie. Sara, jak mówi Pismo Święte, nie miewała przypadłości właściwej kobietom, uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała: teraz, gdy przekwitłam, mam rozdawać rozkoszy i mój mąż starzec. No ale tenże mężczyzna, który przychodzi do tego domu, nie jest byle kim i wie, co myśli Sara. No i pyta, jak to możliwe, że ta Sara się z tego śmieje? A ona w tym momencie zaczyna się wypierać. Nie, ja się nie śmiałam. Kłamie. Ale zwróćcie uwagę, że w pewnym momencie w tej rozmowie ten, który był gospodarzem i wszystko dyktował, co będzie do zjedzenia, gdzie siądą, nagle przez tą całą sytuację okazuje się, że ten, który przychodzi w gościnę, Bóg, jakby był gospodarzem. To on w tej sytuacji jest tym, który prowadzi tą rozmowę, który rzuca tę informację, która jest w ogóle prawie że nie do zrozumienia, który wie, co ta kobieta myśli sobie w sercu. Ta zaczyna się w tym wszystkim plątać, czy wprost kłamać. Pan Bóg wchodzi w życie tych ludzi i pokazuje im, to może wy nie jesteście gospodarzami. To może ja jestem gospodarzem waszego życia. W najróżniejszych sprawach ja osobiście jestem w stanie być bardzo zaangażowany. Ci, którzy trochę mnie znają, wiedzą, że ja mam swoje pasje i one są zupełnie niezwiązane z religią. To muzyka, to filmowe rzeczy, to sportowe. Ja będę rzeczywiście w tym bardzo głęboko i zazwyczaj będę takim dość specjalistą w tym, takim dość dobrym specjalistą w tym, czym się interesuję, bo się interesuję bardzo. Tak? Jak grałem w tą grę Blokus, no to się rzeczywiście szczyciłem w tym, że do takiej szerokiej światowej czołówki się dobiłem. Jako licealista grałem na gitarze, to było 3-4 godziny dziennie przez parę lat, no to się nauczyłem tego, bo mnie to pasjonowało. Jak przyjdą playoffy koszykarskiej ligi NBA, no to będę wstawał w nocy, no bo na najważniejsze mecze kibic musi wstać. I przy tym wszystkim, gdzie ja przypuszczam, że do średniej społeczeństwa mam o wiele więcej takich zainteresowań, pasji, że rzeczywiście najróżniejsze rzeczy od ciekawostek astronomicznych po psychologię poznawczą będzie mnie jakoś tam pasjonowało, to przy tym wszystkim to wszystko totalnie blednie wobec jednej rzeczy, która mnie osobiście, już nie mnie księdza, mnie duszpasterza akademickiego, ale mnie, Piotra Kropisza, osobę, która mnie najbardziej pasjonuje i interesuje. Najbardziej okazuje się, że mnie interesuje i całą resztę odstawię. Najbardziej interesuje mnie człowiek, osoba, którą dobrze znam, albo Pan Bóg, którego poznaję. Nic innego nie, od pewnego momentu już przynajmniej swojego życia nie pasjonuje mi tak bardzo. I wcale mnie nie interesują nowi ludzie. Znaczy miło mi, jeśli tych osób, które nie znam, no to poznam. Ale wcale to nie jest moją największą pasją. Moją największą pasją okazuje się, że jest poznawanie moich przyjaciół, tych osób, które znam najlepiej na świecie i z którymi jestem w bardzo otwartych relacjach, gdzie jest bardzo dużo szczerości. Się okazuje, że tych ludzi znam bardzo dobrze i nie ma nic bardziej ciekawego, żeby poznać tę osobę jeszcze bardziej. I podobnie zresztą jest z Jezusem. Jakoś mało mnie osobiście przynajmniej pasjonują ciekawostki liturgiczne czy zgłębianie prawa kanonicznego, ale jaki jest Jezus, jakoś mnie pasjonuje. Do tego samego fragmentu Ewangelii medytuję po raz 15 czy 25 i nadal odkrywam coś nowego. Poznaję osobę, która daje się poznać, która wpuściła mnie do swojego życia i mogę odkryć to, co jest rzeczywiście głęboko. Dla mnie nie ma nic bardziej interesującego ostatecznie przy wszystkich interesujących rzeczach, które są na świecie. I tych wszystkich innych interesujących rzeczy zresztą nie będzie w wieczności. Będą osoby. Będziemy poznawali Boga, będziemy znali w jakiś sposób i siebie nawzajem. Nic innego nie będzie, tylko to. Bo ostatecznie nie ma niczego, co byłoby warte naszego zainteresowania. No, póki co różnymi rzeczami się interesujemy. Ale to jest pierwsze. Jezus wydaje się być takim mistrzem w tym, żeby przyjąć do siebie i nie okazać władzy. Tak się składa, że przy okazji tej konferencji o gościnności dziś w Kościele mamy Ewangelię, która jest na ten temat. Kto dzisiaj był na mszy świętej albo tę Ewangelię czytał, to kojarzy, że przychodzi mama Jana i Jakuba, pyta, czy oni mogą być po prawej czy po lewej stronie. Reszta apostołów się na to wkurza i się nie ma co dziwić, że się wkurza, no bo ci próbują sobie coś tam załatwić. Ale jedni i drudzy widać, że mają ochotę na to, żeby być jak najbliżej Pana Boga i żeby zająć poważne miejsca. No i Jezus odpowiada: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie waszym niewolnikiem. Ten, który jest gospodarzem, ma władzę. On decyduje, kogo wpuści do swojego serca. Już nie tylko do swojego domu, to jest mało ważne. Ale to on uchyla drzwi i mówi: dowiesz się o mnie nie więcej niż to. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym kogoś nazwał swoim przyjacielem, znając go kilka miesięcy. Nie wyobrażam sobie tego, przynajmniej przy tym, jak rozumiem przyjaźń na tym etapie swojego życia. Nie da rady tak szybko. No bo jeszcze nie otworzę się w takim czasie i ta druga osoba się przede mną tak nie otworzy. Ja przynajmniej bym tak nie potrafił. Bo to jest trudne zaproszenie. Bo trudno kogoś wpuścić do swojego serca. A Jezus jest tym mistrzem. On będzie tak otwarty, że jak wiemy, że on ostatecznie zostanie nagi i taki nagi będzie wisiał na krzyżu, już nic nie będzie do ukrycia. Po prostu totalnie nic. To mistrzem gościnności jest sam Jezus. Niczego nie ma takiego, co on by zakrywał przed innymi. Co byłoby tajemnicą, która byłaby do schowania, żeby inni przypadkiem nie widzieli. Jeśli Jezus by nas zaprosił do domu, to nie tylko by powiedział: wejdźcie do tego pokoju, który jest nieposprzątany, ale jeszcze by nas zachęcił, tam sobie pogrzebcie po szufladach. Tak, zobaczcie, co tam jest, a tam wiszą tuniki, teraz takie dżinsy nosicie, tam są fajne tuniki sprzed 2000 lat, sobie obejrzyj, tak? Pogrzebcie sobie w moich szufladach, biurku, zobaczcie, bo nie ma nic zakrytego. I takim nam się pokazuje Bóg przez Jezusa. Bóg, który niby jest odległy i niepoznany, w Jezusie jest poznany do końca. Jest poznany tak, że w niczym on z nami nie gra, w niczym nie oszukuje, w niczym nie stawia muru, żebyśmy się domyślali i żebyśmy nie wiedzieli. Jeśli ktoś jest przejrzysty, to właśnie on. Dlaczego? Dlatego, że on jest bez grzechu. A to grzech sprawia, że się zamykamy. Że drugiego możemy traktować jako wroga, a nie jako gościa, którego chce zaprosić do swojego życia. Bo będą lęki, bo będą obawy, bo będą podejrzenia. To tylko z grzechu. Ten, w którym nie będzie grzechu, będzie otwarty, będzie gościnny. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz dotycząca gościnności. Z jakichś przyczyn, a w zasadzie z konkretnej przyczyny, właśnie z powodu tegoż grzechu, który wspomniałem, myślimy, że to my jesteśmy gospodarzami na świecie. Wróćmy do samego stworzenia świata. Jak przypominamy sobie opis z raju, ten słynny opis z raju, w którym mamy tak dużo treści i ciągle do niego możemy nawiązywać. Jak przypominamy sobie sytuację w raju, to Pan Bóg mówi, to jest wszystko wasze, tylko tam to jedno drzewo, z którego nie macie jeść. Takie są zasady. Kto jest gospodarzem, kto jest gościem? Nie mamy wątpliwości. Gospodarzem tego ogrodu rajskiego jest Pan Bóg. On ustala zasady. I ci, którzy tam są, są jakby domownikami, bo to jest gospodarz, który nie okazuje swojej władzy. To jest gospodarz, który daje wszystko, co możliwe, ale on ustala zasady. To on jest tym, który mówi, jak będzie, co możecie, a co nie, do którego pokoju wchodzicie, do którego nie. Z tamtych jecie, a z tego drzewa nie jecie, dla waszego dobra, ale on ustala zasady. Jak nie było grzechu, to nie ma wątpliwości, że gospodarzem tego świata, w którym jest człowiek, w tym momencie ogrodu rajskiego, jest Pan Bóg. Jak jesteśmy po grzechu i żyjemy z tym, co jest obciążeniem grzechem pierworodnym, myślimy inaczej. I to będzie również częścią naszej pobożności. Najpierw będziemy myśleli, to ja Pana Boga przyjmuję, a to nie On przyjmuje mnie. To jest bardzo obecne w języku, w modlitwie. Ja już wiedząc, co powiem, no nie sposób, żebym tego nie słyszał dzisiaj w czasie tej modlitwy. Tuż przed tą konferencją śpiewaliśmy do Pana Boga, tam przyjdź i rozgość się w moim sercu. Tak, to ja jestem gospodarzem, proszę bardzo, zapraszam, przyjdź i rozgość się. To Ty przychodzisz do mnie, a nie ja przychodzę do Ciebie. Tak, ta modlitwa, jaką mieliśmy, tą chwilę refleksji na samym początku, sensowną, tak, ale formułujemy z tej perspektywy, która dla nas jest naturalna. Jak goszczę Pana Boga, jak Go przyjmuję. I to nie jest zła perspektywa, ona jest dla nas naturalna, w ten sposób będziemy patrzyli. Ale jeśli nie zobaczymy, że jest druga strona medalu, to nie przechodzimy ogromnej rewolucji, jaka jest w sercu wierzącego. Otóż tak nam się tylko wydaje, że jesteśmy gospodarzami w tym świecie. Tak nam się wydaje. I dlatego, że nam się tak wydaje, będziemy sobie pozwalali na mówienie przyjdź, Panie Boże, zapraszam Ciebie do mojego życia. To ja jestem tym, który mówi dzisiaj zapraszam, a jutro jednak będę miał doła i nie zapraszam. Tak przeżywamy naszą wiarę i nie skreślajmy z tego z naszego słownika. Ale proszę, miejmy w pamięci, to jest tak z przymrużeniem oka trochę. Albo to jest takie niepełne, może inaczej. To jest niepełne, bo tak naprawdę ja Jego nie zapraszam. On już jest. To ewentualnie ja przyjmę Jego zaproszenie. To nie ja proszę, żeby Duch Święty przyszedł. To ja przychodzę do Niego i przyjmuję właśnie to, co jest gościną u Niego. Ten świat jest Pana Boga. Zły duch sobie uzurpuje nad nim władzę i w ten sposób będzie zresztą kuszony Jezus. Ja jestem księciem tego świata. Jeden pokłon, a to wszystko będzie Twoje. Zły duch mówi, to jest moje. Ja jestem tutaj gospodarzem i ja ustalam zasady. Jeden pokłon i według moich zasad to wszystko jest Twoje. To ja rozdaję karty. To jest nieprawda. To jest kłamstwo złego ducha. Panem tego świata jest Pan Bóg. On daje nam mnóstwo wolności. I właśnie ze względu na tę wolność i ze względu na słabość naszą i grzech, nam się to odwraca. I dlatego musimy iść drogą, gdzie myślimy, Panie Boże, to ja Ciebie muszę zaprosić do swojego życia. Ale prawdziwy przełom dzieje się wtedy, kiedy rozumiemy, ja nie mam władzy Ciebie zaprosić. Ja nie mam niczego, w co mógłbym Ciebie zaprosić, bo wszystko jest Twoje. Niczego. Bo to Ty jesteś gospodarzem, a ja jestem Twoim gościem. Bo to wszystko jest Twoje Boże, a nie moje, z czego ewentualnie Tobie coś udzielę. Z czego ewentualnie coś Ci, Panie Boże, skapnie. W co ewentualnie Ciebie zaproszę. Do tego pokoju, a do tamtego jeszcze nie. Być może kiedyś dojrzeję. Ale tam są te porozrzucone skarpetki. I na razie tam nie zaglądaj. A nawet jeśli tam, to szuflady są moje. I żaden przyzwoity gość tam nie grzebie. Na koniec. Fragment listu do Hebrajczyków. Tego listu, który jest dość skomplikowany i który niewiele osób czyta, bo tam są zawiłe rozważania, ale który ma też niekiedy takie trafne, krótkie sentencje. Jedna z nich tyczy też gościnności, a w zasadzie nastawienia w naszych relacjach międzyludzkich. W tych relacjach, w których może nie każdy idzie taką drogą jak ja, ale w których wydaje mi się, że nie ma nic bardziej pasjonującego, jak to, co jest głęboko w sercu człowieka. Jak to, co jest głęboko w sercu tych, którzy otworzą przed nami drzwi. Bo tam się nagle zaczyna świat, w którym nigdy nie ma końca poznania. Tam się otwiera świat, który jest trochę nieograniczony. Nie mówiąc już o tym, co jest takim wejściem w świat Pana Boga i poznawaniem Jego serca. To już jest absolutny wszechświat, którego nie ogarniamy. W tym wszystkim, co jest jednak naszym życiem, w tym wszystkim, co jest naszym funkcjonowaniem, w liście do Hebrajczyków mamy prostą radę. 13 rozdział, początek. Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. I dalej są kolejne propozycje, kolejne rady otwartości dla drugiego człowieka. Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele. Ale tu jest ważna rada, z którą was zostawiam. Jak mam wątpliwość, czy się otworzyć, czy nie? Czy wpuścić trochę bardziej drugiego człowieka do serca, czy nie? To Pismo Święte nie jest neutralne. Ono nie opisuje tylko różnych możliwości, ale popycha nas w jakimś kierunku. Raczej otwartości, raczej przyjęcia, raczej potraktowania obcego jako gościa, niż jako podejrzanego wroga. Dlaczego? Bo wierzymy, że w drugim człowieku jest Pan Bóg. Więc nie zapominajmy o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę.